Nie słodzę. Ja tylko może jeszcze jedną rzecz powiem, mianowicie jesteśmy teraz w takim wyzwaniu, ponieważ mamy z nawykami do czynienia w klubie 555, więc mamy nawyk dbać codziennie o swoje zdrowie i rzuciłem wyzwanie dzisiaj, żeby na 30 dni zrezygnować całkowicie z cukru. I teraz taką mam, bo wiesz, ja jestem generalnie laikiem, jeżeli chodzi o te tematy i tak liczę na to, że ty pomożesz tym osobom utrzymać tę dyscyplinę, żeby 30 dni wytrzymać, a wiesz, czeka nas nie lada wyzwanie, bo mamy święta po drodze. Kochani, z nami dzisiaj Iwona Wierzbicka, ekspert od jedzenia, ekspert od odżywiania, witalności, antyagingu. Bardzo miło mi cię przywitać. I teraz jeszcze tylko jedno zdanie. Tytuł brzmi Dziękuję, nie słodzę. I tak wiesz, po dłuższym zastanowieniu pomyślałem sobie, że to chyba nie do końca tylko o słodzenie chodzi, bo to chodzi o to, żeby nie słodzić na przykład kawy, herbaty i tak dalej, ale podobno cukier ostatnio jest w 3/4 produktów. Czy to jest prawda?
Wiesz co, temat jest bardzo złożony, bo gdybyśmy do niego podeszli na zasadzie dziękuję, nie słodzę, to to byłoby to proste. Po prostu nie używamy cukru do herbaty, do kawy, nie kupujemy produktów, które mają, jak jest etykieta, to tam jest zawsze napisane składniki i one są napisane od największego. Czyli jeżeli pierwszym składnikiem jest cukier, glukoza, maltoza, dekstryna, no to wiemy, że to jest coś słodkiego. Natomiast wiesz, takie wyzwanie pod tytułem bez cukru, czyli tak jak nawiązałeś do Ani, detoks cukrowy, sugar detox, to to jest takie wyzwanie, w którym my bardzo mocno ograniczamy węglowodany. I tutaj trzeba by było właśnie rozróżnić to. Jeżeli ma być to proste i ma być to metoda małych kroków, to ja bym powiedziała dziękuję, nie słodzę i po prostu nie używamy cukru i nie kupujemy produktów, które mają na pierwszym miejscu cukier, ale też nie kupujemy ekwiwalentów, na przykład miód, tak? Bo możemy sobie powiedzieć, no dobrze, ja nie używam cukru, ale za to miód. No wiesz, możesz dać pół słoika i zrobić z tego ciasto, jakby nie patrzeć, będzie to słodkie.
Ja przepraszam cię, czasami po prostu chcę zrozumieć. Taki jestem dociekliwy, ale z drugiej strony patrząc, ja też nie chcę tych wszystkich moich klubowiczów tak potraktować od razu z buta. Więc powiedziałem, dobra, zero cukru. Ja wiem, że w węglowodanach wszędzie też generalnie jest pewnego rodzaju jakby zastępstwo tego. Natomiast no jakby szukam takiego sposobu, żeby nie od razu wrzucić wszystkich na głęboką wodę, tylko żeby te nawyki wdrażać tak, wiesz, powoli. Więc chciałbym, żebyś ty jako ekspert powiedziała, po pierwsze, czego mamy najbardziej unikać, żeby tego, ten cukier jednak do maksimum wykluczyć, bo ja sobie tak pomyślałem, niech oni sobie to pieczywo jedzą przy następnym wyzwaniu za 3 miesiące, bo ja nie chcę im wszystkiego zabronić, nie chcę im przez całej radości życia zabrać, wiesz? Więc pomyślałem, że my zaczniemy od cukru. Więc zwracam się do ciebie jako do eksperta, jak to zrobić, bo na przykład co teraz jeść, żeby zastąpić ten cukier i nie zwariować?
No wiesz, ja też jestem zwolennikiem metody małych kroków. Dzisiaj mamy bardzo modne te diety niskowęglowodanowe, dieta paleo, keto, carnivore i zwykliśmy mówić, że węglowodany tuczą. Prawda jest taka, że same węglowodany, jak i cukier również, nie tuczą. To jest tak, jakbyś powiedział, że nóż zabija. No, no nóż tak. Nie zabija, bo możesz go użyć do pokrojenia chleba, do pokrojenia steka, wtedy masz inne noże, ale też możesz mieć nóż do smarowania pieczywa masłem, tak? I on wtedy jest tępy. Co nie znaczy, że ten nóż do krojenia mięsa jest niebezpieczny, bo to nie narzędzie, lecz to, co my z nim zrobimy. I teraz, jeżeli ktoś usłyszy dzisiaj od nas tutaj, to niewęglowodany tuczą i powie, ura, to ja teraz będę jeść dużo węglowodanów, no bo przecież powiedzieliście, że nie tuczy. To nie o to chodzi, tak? Dlatego myślę, że ten początek, to co powiedziałeś, żeby ludzi zachęcić, żeby zachęcić do zdrowych nawyków, zbliża się wiosna, zróbmy coś łatwego. Nie idźmy tą drogą, gdzie my będziemy widzieć wszędzie cukier, wszędzie zagrożenia, bo faktycznie, jeżeli ty przeczytasz etykietę, na przykład płatków śniadaniowych i będą to płatki bez dodatku cukru, to tam będzie napisane, że zawierają węglowodany, w tym cukry. I ktoś powie, to mnie oszukano, bo tu jednak jest cukier. To, co na etykiecie diecie widzimy, tam gdzie są wartości odżywcze w tych tabelkach takich, gdzie to węglowodany i cukry wymienione, to cukry to są po prostu węglowodany proste. A każdy węglowodan składa się i ze złożonych, i z prostych. Tak? Czyli na przykład mamy tam glukozę, sacharozę, skrobię. Skrobia jest złożonym węglowodanem. To też nie możemy do końca na to patrzeć. Jeżeli chcemy podjąć wyzwanie, że nie jemy cukru, to czytajmy tam, gdzie jest napisane składniki. Czyli tam, gdzie mamy napisane, wiesz, co wchodzi do opakowania.
Skład danej potrawy.
Tak, więc jeżeli kupujesz płatki owsiane, to tam będzie napisane składniki, płatki owsiane, koniec, nic więcej nie ma. Jak zobaczysz do tej tabeli, tam jest w tym cukry, to nie szukaj podstępu, bo te cukry w zbożach też będą, tak? Im bardziej przetworzony produkt, tym będzie miał więcej cukrów prostych, ale to nie oznacza, że ktoś cukier dodał. Więc moim zdaniem fajnie by było, gdyby to wyzwanie właśnie na tym polegało, że my nie słodzimy herbaty, nie słodzimy kawy, nie jemy słodyczy. I to jest bardzo fajne wyzwanie. Nie tykamy słodyczy. I tu, jeżeli chodzi o słodycze, nie szukałabym kompromisów. Bo wiesz, my mamy taką modę na fit słodycze, na zastępniki cukru, erytrytol, ksylitol. To nie do końca jest dobra droga. Więc moim zdaniem skromnym wyzwanie powinno polegać na tym. Nie jesz cukru, nie słodzisz. I nie kupujesz słodyczy. Co to są słodycze, to ludzie wiedzą, że to jest i czekolada, i że to jest jakiś pączek, tak? No i jakiś batonik. My lubimy sobie, wiesz, racjonalizować i trochę podciągać, nie? A to sobie kupię znanego batonika, no bo on pewnie nie będzie miał cukru, to się nie liczy.
Ja mam taki niecny zamiar w ogóle, Iwona, wiesz, wobec tych wszystkich moich klubowiczów, tych osób, które mnie oglądają, że ja ich chcę przekonać do 30 dni. Ja ich nie namawiam, rzuć w cholerę cukier, już nigdy nie jedz cukru i tak dalej, bo każdy w tym momencie powie, weź Fryderyk, nie zabieraj mi tutaj wszystkiego i tak dalej. Ale ten zamiar jest nieco niecny, bo uwaga, ja zauważyłem, bo od ponad 2 tygodni nie jem cukru. I uwaga, nie chce mi się jeść słodyczy, a ponieważ przygotowuję sobie potrawę ostatnio sam, bo wpadłem ostatnio, powiem ci ciekawą przygodę moją, którą miałem. Mianowicie to jest tak, że jak już jakby skubnę czegoś słodkiego, to potem już całe popołudnie mi się chce cukru i słodyczy.
Tak.
I wyobraź sobie, poszliśmy z moją wspólniczką do restauracji. Ja mówię, ja nie jem żadnych słodyczy, żadnych cukrów. Odsunąłem, wiesz, demonstracyjnie pieczywo, które dostałem do sałatki, bagietkę i zamówiłem sobie krewetki w tosie plus zamówiłem sobie jakąś tam delikatną wołowinę z carpaccio z sałatką, czyli zgodnie z zasadami. Wyobraź sobie, zjadłem te krewetki w tym sosie, wracam ci ja do domu, jak mnie chwycił napad głodu, że po prostu prawie łapy mi się zaczęły trząść. Prawdopodobnie w tym było mnóstwo cukru, tylko w restauracji nie możesz przeczytać sobie składu tego sosu zazwyczaj, prawda? Bo bym musiał dusić w tym momencie tego biednego kucharza, ile tam było buzie cukru wsypałeś, tak? Więc ja po prostu teraz konkludując, mam taki zamiar, żeby klubowicze wytrzymali te 30 dni i już po na przykład 10-15 dniach poczują, o, już nie mam tego parcia. Czy ja się mylę?
Tak i nie. No, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo jeżeli powiemy sobie o tym cukrze, to faktycznie proste, ale może być tak, że mamy do czynienia z kimś, kto ma nadwagę, otyłość, zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, insulinooporność, i jest tak zwaną mączną kluchą, ja to nazywam, czyli śniadanie zaczyna od owsianki, na drugi posiłek zje chleb, na trzeci posiłek wjedzie pizza, a na czwarty posiłek wjedzie spaghetti. I to jest pyszne, smakowitość na wysokim poziomie, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oprócz tego, że my mamy kalorie, na których wiele osób się skupia, do końca nie jest to prawidłowa metoda, to mamy jeszcze coś takiego jak swoiste oddziaływanie pokarmów. Czyli tak jak zauważyłeś, że tobie się później chciało jeść, to jeżeli tak dzień zaczniesz od tych węglowodanów i tak później każdy posiłek to będą węglowodany, to głód jest niesamowity i bardzo ciężko jest zrzucić słodycze.
Dokładnie tak.
Nie? Więc no to twoje pytanie jest takie podrzędnie złożone, czy nadrzędnie złożone, dodatkowo ma tutaj kruczki takie i pułapki, w które można wpaść. I ja już nauczyłam się tego, że ludzie pewne rzeczy opacznie rozumieją. Jeżeli my powiemy wyłącz cukier, no to może być tak, że ktoś dosłownie z lupą tam chodzi, czyta i tam wie, że jest ta ciapeczka cukru tylko i już widzi problem, gdzie to nie jest problem. Ale możemy też powiedzieć, ok, eliminuj cukry, ale węglowodany są ok, no to na 4 posiłki jadą węglowodany i efekt będzie taki, że wręcz przytyją i wcale nic się nie zmieni w poziomie sytości i apetytu. I tu mam fajne rozwiązanie. Badania pokazują, że zjedzenie śniadania białkowo-tłuszczowego stabilizuje gospodarkę glukozowo-insulinową, niezależnie od tego, jakie są dalej posiłki. Czyli może się okazać, że jeżeli zmienisz to pierwsze śniadanie na przykładowe jajka z tłuszczem i z warzywami, to kolejny posiłek będzie zdecydowanie później i nawet jeżeli będą węglowodany, to mniejszy będzie wzrost poziomu glukozy, odpowiedzi insuliny i mniejsze będzie to taka chęć podjadania. I to jest pierwszy tip, który można zrobić. I drugi tip, który się bardzo mocno sprawdza, jeżeli ktoś nie chce zarzucać węglowodanów, no bo tak jak powiedzieliśmy, to nie one są problemem, to je przenieść w kolejności. Czyli jak masz na talerzu określone rzeczy, na obiad, taki przykładowy obiad, masz mięso, ziemniaki, kompot, surówkę. To od czego trzeba zacząć jeść taki obiad? Jak myślisz, Fryderyk?
Ja bym oczywiście zaczął od kompotu, ale wiem, że to nie jest do końca dobry pomysł, więc powiem pod publikę od sałatki.
Aha. Tak, i to jest dobry pomysł. Mamy dwie opcje. Zaczynamy albo od sałatki, albo zaczynamy od mięsa. Jeżeli mięso ma panierkę, to dobrze by było ściągnąć, no bo wtedy dość dużo węglowodanów, które znowu wchodzą taki na pierwszy strzał. I dlaczego tak? Dlatego, że nasz organizm wyczuje, że to jest białko, białko się dłużej trawi, nie potrzeba od razu wystrzelić insuliny i mamy dużo spokojniejszy poziom glukozy. Jest
tylko
taki fajny profil.
Bo Patrycja, przepraszam cię, Patrycja napisała przecież wszystko w żołądku
widzę.
Się pomiesza.
Tak.
Okej, dobra.
Tak, ja to widzę. To jest śmieszne. No może to jest śmieszne, w żołądku się miesza, ale jest taki fajny profil na Instagramie. Nie przypomnę sobie teraz nazwy, ale coś odnośnie glukozy. Kobieta robi dokładnie pomiary. Za każdym razem pokazuje, jakie są różnice w poziomie glukozy w organizmie po zjedzeniu w określonej kolejności. I to ma znaczenie. Jeżeli wypijesz najpierw kompot to są czyste węglowodany. To jest wygotowane, glucose gathers.
I jeszcze, dzięki DJ
Crave. Glucose goddess. No w każdym razie znajdziecie na pewno, tutaj zostały podpowiedziane, te profile możesz później ewentualnie oznaczyć też. To się wydaje, że to jest śmieszne. Czasami mamy takie dowody anegdotyczne, natomiast na to są również badania, można też znaleźć. Podpowiem, że dzisiaj chat GPT potrafi wyszukiwać badania w PubMed, więc zrobiło się łatwo i przyjemnie i każdy może wejść w chat GPT i wpisać pokaż mi badania z PubMedu, że poziom glukozy. No i tutaj dalej można i rzeczywiście podpowie. To się wydaje śmieszne, ale to jest prawda. Jeżeli wypijesz kompot, to są czyste węglowodany. Nawet jeżeli nie było dodatku cukru, to wygotowała się fruktoza i ona leci na pustą śluzówkę, tak? W tym momencie nasz organizm wyczuwa cukier i trzustka zaczyna produkować insulinę. Taka jest jej rola. Ona ma stabilizować poziom glukozy we krwi, ponieważ nadmiar glukozy jest szkodliwy. Natomiast jeżeli ty zjesz białko, to receptory wyczują białko, potrzeba wytworzyć określone enzymy i trzustka jest dużo spokojniejsza. Nie ma tej gwałtownej reakcji. To jest taka gwałtowna reakcja, jak idziemy na badanie krzywej glukozowej. Wypijamy 75 gramów glukozy, tak? I mamy zrobić ten test. Dlaczego nie pozwalają nam dodać cytryny do tej wody? Dlatego, że dodanie cytryny zmienia już poziom indeksu glikemicznego w tym napoju. A z jedzeniem teoretycznie wszystko się wymiesza w żołądku, ale okazuje się, że to jest drobny szczegół, a ma kolosalne znaczenie dla naszego poziomu glukozy. A im bardziej stabilny poziom glukozy, tym stabilniejszy mamy poziom apetytu, co oznacza, że nie będziemy tak gwałtownie sięgać i nie będzie nam się chciało tak bardzo słodkiego po posiłku, w sensie takim ciasto, wiesz, jakieś takie super rzeczy. I to jest rozwiązanie dla osób, które nie chcą rezygnować z węglowodanów. Wystarczy, że je po prostu przeniesiemy na koniec posiłku, czyli surówka, mięso w pierwszej kolejności, później jemy ziemniaki, kaszę, no i ewentualnie zapijamy kompotem.
Chociaż czyli to z dzieciństwa powiedzenia zjedz mięso, ziemniaki, zostaw, to był całkiem dobry pomysł.
Tak, tak, to był świetny pomysł. Zjedz konkretne rzeczy, a jak ci starczy miejsca w żołądku, to zjedz sobie pozostałe. I to jest też błąd, który wiele osób popełnia, czyli zaczyna jeść od zupy. I ja wiem, że w Polsce to się tak utarło, że na obiad najpierw dostajesz zupę, ale zupa jest płynem, który bardzo szybko przechodzi przez nasz układ pokarmowy i stajemy się dość szybko głodni. Dlatego to jest znowu trzeci tip, który jest taką radą stabilizującą poziom apetytu. Najpierw zjedz treściwe, to tak jak jest, może widziałeś to ze słoikiem. Jak upchać w słoiku jak najwięcej? Najpierw wrzucamy duże kamienie, później mniejsze kamyczki, później piaseczek, a na końcu zalewamy to wodą. Gdybyśmy najpierw wlali wodę, a później te kamyki, to nam się to wszystko porozlewa, tak?
Czyli generalnie, bo tutaj na przykład na śniadanie jednak unikać pieczywa, nawet pełnoziarnistego, pyta Sabina.
Moim zdaniem tak. To będzie nam bardzo stabilizowało poziom apetytu. To nam da, wiesz, to jest odpowiedź trochę na to, co ty zapytałeś wcześniej, czyli czy jak przestanę jeść słodycze, to czy będzie tak, że będzie bardziej stabilnie, mniej mi się będzie chciało, jak ja będę po miesiącu funkcjonować. No, same słodycze w przypadku osób, które jedzą dużo węglowodanów, niekoniecznie rozwiążą problem, ale zastosowanie tych trzech dodatkowych rad rozwiązuje większość problemów, ba, nawet zmniejsza szansę na to, że zjesz coś słodkiego. Będzie ci łatwiej wytrwać w postanowieniu tym twoim 30-dniowym wyzwaniu bez cukru.
Ale czy rzeczywiście, dobrze, odpowiedzmy może, Iwi Nowicka pyta, zakwas buraka na czczo, czy lepiej po posiłku? To chciałbym tylko, żebyś odpowiedziała mi teraz króciutko, a mam następne zaraz pytanie jeszcze.
Wiesz, tutaj wchodzimy w takie trudne zagadnienia związane z dietetyką kliniczną, bo zakwas z buraka zawiera substancje barwne, co widać, nie? Jest taki bordowy, antocyjany, betalainy. No, może zawierać też inne substancje, które są w roślinach, są substancjami antyodżywczymi. Akurat zakwas z buraka może być problematyczny, jeżeli chodzi o trawienie. Może wpływać niekorzystnie na wydzielanie się enzymów trawiennych. No i tutaj może się pojawić problem. Czyli albo zakwas z buraka na pusty żołądek i pół godziny później dopiero zjeść, ale musimy wziąć pod uwagę, że burak ma trochę więcej jednak cukrów, nie? Więc zaczynamy wchodzić tutaj w skomplikowane zagadnienia. Wolałabym, żeby to było proste, bo ten live dzisiejszy miał być taki prosty z konkretnymi radami, a to są takie, wiesz, trochę,
dobra,
co było pierwsze.
Wobec tego odejdźmy może od tego, bo mam, ale to pytanie, ono też jest niestety takie troszeczkę bardziej specjalistyczne, bo generalnie najczęściej jest tak, że my to łaknienie takie na cukier bardzo często powiązane jest z naszą florą bakteryjną w jelitach, prawda? I teraz, jeżeli my ją chcemy zmienić, tę florę bakteryjną, to ile czasu to potrwa w ogóle, żebym zmienił dietę, nie jadł węglowodanów i teraz co zjeść i jak długo, żeby tę florę mimo wszystko poprawić? No bo skoro ona ma taki wpływ na to, że my, prawda, jak widzę słodycze, to kwiczę, to w tym momencie, czy to jest dobry pomysł na to, żeby na przykład zadbać o tę florę bakteryjną w jelitach?
No nie masz prostych pytań, wiesz. Mogłabym tutaj godzinami opowiadać. Słuchaj, są takie dwa fronty. Przez to, że zrobiły się teraz popularne te diety niskowęglowodanowe i nawet carnivore, czyli takie, wiesz, diety już całkowicie pozbawione roślin, to ludzie się bardzo mocno podzielili. Jedni są tacy, którzy mówią, żeby mieć zdrowy mikrobiom, to potrzebna jest duża różnorodność w diecie, a zwolennicy tamtych mówią, no niekoniecznie, możemy nawet roślin nie jeść, a i tak ten mikrobiom będzie zdrowy, ponieważ no, gdyby tak było, że mikrobiom się zaburza od niejedzenia konkretnych rzeczy, no to tygrysy, lwy miałyby nieprawidłowy mikrobiom, tak? Bo nie jedzą roślin. A z kolei, gdybyśmy popatrzyli na mikrobiom krowy czy konia, to powiedzielibyśmy, o, no to my jak chcemy być tacy duzi, silni jak krowa i koń, to powinniśmy jeść tyle trawy.
To nie, niekoniecznie.
A każdy wie, że jeżeli jemy dużo roślin, no to niestety wzdęcia mamy dość duże, tak? Ten brzuch pęcznieje, dlatego że człowiek nie ma enzymu celulaza do rozkładania celulozy zawartej w roślinach. I teraz zbyt duża ilość roślin, czy to będą zielone, czy buraki, czy owoce, czy to będą zboża, może powodować wzdęcia, przelewanie się w jelitach. A każde wzdęcia, każde przelewanie to jest pewnego rodzaju dysbioza jelitowa, to jest pewnego rodzaju zaburzenie, to jest możliwość wystąpienia stanów zapalnych, a stan zapalny nasila insulinooporność, chęć na zjedzenie słodkiego i tak dalej. Więc tutaj znowu mamy ogromną ilość zależności, bo to nie tylko od naszego mikrobiomu zależy. I co to znaczy, że mamy dobry mikrobiom? Ja powtarzam zawsze, że dobry mikrobiom masz wtedy, kiedy masz spokój w jelitach. Do tego nie potrzeba badań, tak? Bo może się okazać, że tam jest spokój, tam się nic nie dzieje, ty nie masz żadnych wzdęć, żadnego przelewania, a ktoś ci powie, zrób sobie super badanie i będziesz wiedział. Robisz super badanie i odkrywasz z przerażeniem, że nie wpisujesz się w standardy. Trzeba wziąć też pod uwagę, że standardy są robione dla jakiejś tam przeciętnej grupy osób, nie? To tak jak z cholesterolem. Wzięto przeciętną grupę osób, a że większość ludzi ma tam trochę wyższy poziom cholesterolu, no to tam ustalono normy. Później się okazało, że dużo ludzi brało leki zmniejszające poziom cholesterolu, zrobiono ponownie badania, dzisiaj normy są zaniżone, prawda? W ten sposób można również manipulować mikrobiotą jelitową, gdzie my wiemy, że mikrobiota jelitowa, ona jest charakterystyczna również dla określonego sposobu odżywiania. Czyli jeżeli ty będziesz na bardziej roślinnej diecie, to siłą rzeczy twój mikrobiom musi się do tego dostosować. Jeżeli będziesz na bardziej odzwierzęcej diecie, twój mikrobiom musi się do tego dostosować. To czym zasilasz, to wzrasta, niekoniecznie patologiczne, bo biorąc pod uwagę, że pH naszego żołądka jest między 1 a 2, to jest takie pH, jakie mają zwierzęta karniwory, czyli mięsożerne, tak? Czyli człowiek, skracając ten długi wywód, jest wszystkożerny. Tak? To nie znaczy, że ma mieć samo mięso. I nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że jeżeli my bardziej idziemy w stronę roślin, to będziemy mieć lepszy mikrobiom od osób, które idą bardziej w stronę odzwierzęcych produktów. Ważne, żebyś miał spokój w jelitach, żeby tam się nic nie przelewało. Kiedy to się może przelewać? Kiedy na przykład doświadczasz dużo stresu, wtedy może być nieprawidłowa perystaltyka, nieprawidłowe kompleksy mioelektryczne, może być tak, że nieprawidłowo wytwarzają się enzymy, ale to na przykład ze stresu, a nie tylko z jedzenia. Więc znowu wiesz, mówiąc, że my wszystko naprawimy tylko poprzez dietę, my musimy popatrzeć na człowieka jak na całość, że to, co się dzieje w jelitach, często odzwierciedla stan emocjonalny, czy się wyspaliśmy, czy byliśmy na zewnątrz, czy się ruszaliśmy, czy mieliśmy jakąś gimnastykę, czy poruszaliśmy te mięśnie. Wiesz, ktoś może się super odżywiać i cały dzień siedzieć na krzesełku, to jak on ma tam prawidłowo trawić, tak? Jeżeli cała tłocznia brzuszna zależy i od tego, jak oddychasz, i od tego, czy się poruszasz, i czy ćwiczysz. Więc my możemy trochę próbować wpłynąć na ten mikrobiom, ale są na przykład takie ciekawe badania, akurat na prosiętach, które pokazały, że odsadzenie od matki w pierwszej dobie pogarszało mikrobiotę jelitową i uszkadzało kosmki jelitowe. Więc zobacz, nawet taka rzecz jak bliskość drugiej osoby, przytulanie się do innych osób, jakie to będzie miało znaczenie również dla naszego mikrobiomu jelitowego. I też tak może być, że my próbujemy trochę metod siłowych. Nie będziesz jeść tego, masz jeść to, masz jeść to i wtedy nie będzie ci się chciało słodkiego. A ktoś ma wewnątrz nieprzepracowane emocje, ktoś ma dużo smutku, ktoś się czuje samotny i wiadomo, że będzie szukał pocieszenia w słodkim, bo słodkie nam się kojarzy z mlekiem matki, które jest bogate w laktozę, czyli cukier i to jest takie bardzo pierwotne.
Czyli dobrze, to teraz tak bardzo, bardzo ważne rzeczy powiedzieliśmy, ale może znowu wróćmy do tego uproszczenia, bo ja bardzo, bardzo bym chciał, żeby osoby, które mnie obserwują tutaj na Instagramie, które są w klubie, żeby mimo wszystko te 30 dni wytrwały. I teraz jest pytanie, czy jeżeli ten mój klubowicz sobie gdzieś tam złapie jabłko po drodze w ciągu dnia, to teraz już cały ten plan się zawali? Czy teraz powiedzmy sobie, dobra, nie jem cukru, wysoko przetworzonych potraw, gdzieś tam te cukry, gdzie się znajdują we wszystkich możliwych miejscach, we wszystkich możliwych potrawach, bo mam wrażenie, że naprawdę jest w wielu miejscach, nawet chyba w żółtym serze,
Tak.
więc jeżeli gdzieś to jabłko sobie gdzieś tam kupi i zje, to to będzie grzech śmiertelny, czy powiedzmy dobrze, że nie jesz cukru, bo to jest pewnie też jakaś dawka, którą my dostarczamy w ciągu dnia.
Wiesz co, znowu chciałabym prosto tutaj odpowiedzieć, ale znając naturę ludzką, że tutaj nastąpi pewnego rodzaju kombinowanie, to wiesz, ja przypominam sobie takiego pacjenta, który miał stosować dietę niskocukrową i on sobie wymyślił, że skoro warzywa można jeść, to on będzie sobie wyciskać sok z marchwi i wyciskał z kilograma marchwi sok. No to tam jest taka ilość węglowodanów, cukrów, że no to tak jakby sobie zjadł kilka kostek cukru. Więc tutaj znowu musimy postawić na tak zwany rozsądek, intuicję i uwierzyć, że ludzie chcą dla siebie dobrze. Oczywiście ja uważam, że każdy sam sobie do buzi wkłada. Zasada w tym 30-dniowym wyzwaniu jest taka, że nie jemy cukru, nie jemy słodyczy, nie kupujemy napojów słodzonych. Można w ogóle postawić, fajnie by było, postaw na wodę, tak? Pij przez te 30 dni wodę, unikaj cukru, jeżeli już chcesz, to herbatę bez cukru, kawę bez cukru. To jest bardzo dobry pomysł, bo to jakby wszystko razem zespala, tak? Nie musimy zakazywać owoców, ale żeby to nie było tak, że ktoś sobie kupuje kiść
No
winogron,
właśnie, no
i
właśnie.
wiesz, i tu chwilę podjada kulkę, gdzie to jest cukier gronowy. Cukier gronowy to jest, no to jest cukier w czystej postaci. Często skoncentrowanym sokiem winogronowym dosładzane są soki owocowe, nie? Więc ja bym tą zasadę widziała tak, że no, owoce to może nawet na przykład jedna porcja w ciągu dnia jako posiłek, a nie jako przegryzka pomiędzy. To jest w ogóle bardzo ważna zasada. Zjedz posiłek i zachowaj długą przerwę pomiędzy. Nie jedz nic. Można by było powiedzieć, że to jest zasada kluczowa dla zdrowia, czyli dłuższe przerwy między posiłkami. Ona jest zdrowa dlatego, że wycisza stany zapalne, stabilizuje poziom apetytu, sprawia, że organizm wie, kiedy jest odkładanie, kiedy jest korzystanie. No to są takie rady, wiesz, które zmieniają życie ludzkie. Ja bym chciała ci tak prosto odpowiedzieć, no dobra, nie jedzmy tego cukru, ale zdaję sobie sprawę, jak ludzie potrafią kombinować. Jak im nie dasz takich jasnych zasad, no to okej, ale przecież mówili, że soki są zdrowe. No to ja nie jem cukru, ale sobie wycisnę sok z kilograma pomarańczy.
No i właśnie cały misterny plan, jak Siara powiedział, bierze w łeb w tym momencie. No bo tak, bo czy teraz, jeżeli zjemy jedno jabłko, to pewnie się niewiele wydarzy, ale jeżeli przegryziemy to jeszcze kiścią winogron, zrobimy sobie sok z marchewki i jeszcze coś tam, prawda, przegryziemy jakiegoś melona, no to już może być krytycznie, czyli zaspokoję to moje takie wewnętrzne zapotrzebowanie na cukier, pomimo że ja cukru nie jem i powiem nie, ja nie jem w ogóle cukru, ale efekt będzie dokładnie taki sam.
Jakby pozbierajmy trochę tych rad, które były. No, śniadanie białkowo-tłuszczowe, to już wiemy, że ono stabilizuje poziom cukru. Na drugi posiłek masz ochotę, zjedz sobie kanapki, proszę bardzo. Jeżeli zaczynasz posiłek i on jest złożony z różnych rzeczy, zacznij od surówki, zacznij od porcji białka, czyli mięso, ryby, jaja, takie rzeczy, a na koniec dojadaj sobie węglowodanami. Zamiast soków jarzynowych, owocowych, kompotów czy jakichkolwiek napojów, pij przez ten miesiąc tylko wodę, napary ziołowe, herbatę bez cukru i czarną kawę. I zachowaj przerwy między posiłkami. Posiłek to posiłek. Chcecie się wcześniej jeść, to po prostu usiądź i zjedz, a nie mów sobie, a to przekąska, a to dla zdrowia, a to fitbatonik. Dobrze, jeżeli te przerwy między posiłkami są od 4 do 6 godzin.
A mleko?
No mleko jest w porządku. No, jak komuś służy. Komu służy, jak się ktoś dobrze czuje po mleku, to jest w porządku. No,
No
ale
tak teraz
no
czuję
wiesz.
tą wylewającą się wdzięczność pod twoim adresem. O, chociaż mleko sobie mogę zostawić teraz.
Czy lampka wina to posiłek? Tak. Dla organizmu każda rzecz, która ma smak, która ma kalorie, jest posiłkiem.
Pytanie było jeszcze o stewie, bo tak naprawdę erytrytol, czy to drugie też tam jakieś takie, ksylitol, no to wiemy, że to tak naprawdę jednak mimo wszystko powoduje podobne efekty jak cukier często. Natomiast stevia jest chyba stricte roślinna, czy to też odrzucamy?
Ja bym odrzuciła wszystkie słodycze, bo tutaj jest znowu prosta droga do oszukiwania samego siebie. My
No tak.
bardzo lubimy, jak to się nazywa, taki wewnętrzny sabotaż trochę, nie? albo taka próba kombinowania. Wiesz, Polak to jest taka fajna istota, która zawsze z najgorszej sytuacji znajdzie rozwiązanie. To polscy mechanicy są cenieni przecież w całej Europie, pewnie i na świecie, jako ci, którzy z niczego zrobią coś, tak jak polska kobieta z niczego ugotuje obiad dwudaniowy. I my bardzo lubimy kombinować. I jeżeli powiemy, że to jest dozwolone, już tu widzę pytanie o daktyle, zaraz odpowiem, to, no to sobie zaraz wykombinujemy, że a to sobie dodam to, to sobie dodam to, to sobie dodam to i będzie super. Wiemy o tym, że u niektórych osób słodki smak powoduje podobny efekt jak słodka rzecz. Może jedno, może dwa badania się tylko takie pojawiły, ale są osoby, które poprzez wyobrażanie sobie słodkiego, oglądanie blogów kulinarnych, wąchanie, wytwarzają sobie enzymy, tak jakby jadły to. I zapewne poziom glukozy nie podniesie się, ale podniesie się poziom insuliny, co w konsekwencji sprawi, że będziemy bardziej głodni i będziemy mieli większą ochotę na zjedzenie. I oczywiście wszystkiego rodzaju słodziki zostały wymyślone przez koncerny, które chcą sprzedać napoje. I ta ilość sprzedawanych napojów gwałtownie wzrosła na przestrzeni tam lat, no bo koncerny zaczęły nam wmawiać, że to jest zdrowe, pożyteczne i że nawet dzisiaj kola lepiej nawadnia od wody. No pewnie słyszałeś o takich badaniach. To jest takie racjonalizowanie, że ja mogę wtedy więcej, bo przecież to zabiera słodzik. A teraz sytuacja taka, jeżeli powiedziałam, że masz wytrzymać między 4 a 6 godzin, a słodzik sprawi, że ty nie wytrzymasz, bo wytworzy się więcej insuliny, czyli będziesz mieć reakcję po posiłku taką, że spadnie ci poziom glukozy w konsekwencji właśnie tej insuliny, to normalnie gdybyś mógł wytrzymać 6 godzin, to wytrzymasz 2 albo 3. W konsekwencji zjeść więcej, tak? Czyli to się też niekoniecznie musi sprawdzić. Natomiast daktyle. No daktyle po prostu są, jak wiecie, słodkie w smaku bardzo, tak? I to jest czysta sacharoza. To jest tak, jakby cukier biały ubrać w owoc i powiedzieć, że jest zdrowe. Więc no, kurczę, no i tu już widać po tych komentarzach, że jest takie kombinowanie. No to zamiast takiego ciasta z cukrem, to można zrobić ciasto z daktylami. Zamiast przecież jedzenia marchewek można sobie sok z marchwi wycisnąć, nie? I tym sposobem naprawdę możemy bardzo mocno wykombinować tak, że wcale to nie będzie sugar detox. Mm-hmm.
Ja nie chciałbym tak naprawdę narozrabiać i tutaj jest pytanie, czy można w ciąży stosować to wyzwanie, które teraz robimy, czyli 30 dni bez cukru. Intuicyjnie tak. Czuję, że chyba nic złego się nie wydarzy, tak, ale można, potrzebuję potwierdzenia eksperta.
Słuchaj, my namawiamy ludzi do tego, żeby odrzucili taki cukier, nie? Ale my nie namawiamy do tego, żeby to była dieta bez węglowodanów. Więc kobiety w ciąży zrobią dużo dobrego dla swojego dziecka, jeżeli przysłowiowy cukier, bo mają ochotę na coś słodkiego, zamienią sobie na odżywczą kaszę gryczaną na przykład, tak? Mhm. Bo dlaczego by nie?
Czytałem ostatnio bardzo dużo na temat negatywnego oddziaływania cukru i on negatywnie praktycznie oddziałuje na prawie wszystko, na nasz stan emocjonalny, na połączenia nasze nerwowe, na generalnie stan pewnego podniecenia, czyli pomyślałem sobie, może dlatego mamy tyle dzieci w tej chwili z ADHD, że wszystko się praktycznie opiera na cukrze, ale nie wiem, ja nie jestem ekspertem, ktoś się tam ze mną wdał w dyskusję, że to jest nieprawda, ja nie wiem, ja dlatego zapraszam ciebie, żeby się nie wymądrzać, tylko po prostu ciebie zapytać. Jakie są takie, gdybyś miała dzisiaj powiedzieć już na koniec, bo ja wiem, że ty masz jeszcze dzisiaj, gdzieś występujesz, masz live'a o 20, więc nie będę ci za dużo czasu
zabierał.
Mamy
15 minut, myślę, spokojnie.
No więc dobrze, to w takim razie chyba nic bardziej na przykład na mnie nie działa i na wielu ludzi, niż takie odpowiedzenie na pytanie, dlaczego właściwie warto odrzucić te słodycze, ale nie tylko dlatego, że się po tym tyje, bo to wszyscy wiedzą, bo to przetwarza wątroba od razu na tłuszcz, nadmiar węglowodanów, ale tak naprawdę z tego, co widziałem, gdzieś tam się doszukałem, to te negatywne skutki są tak niewyobrażalnie obszerne i duże. Przepraszam, prawda? Że są tak niesamowicie ogromne, a my sobie często z tego w ogóle nie zdajemy sprawy. Ja chciałbym teraz eksperta zapytać, gdzie tak naprawdę jeszcze mamy się spodziewać problemów, gdy spożywamy nadmiar za dużo cukru? Właśnie mówią, że rak żywi się cukrem.
Tak. Tak. Wiesz co, powiem ci, że bardzo, myślę, obrazowo by zadziałało, gdyby osoby, które tutaj komentują, właśnie też niektórzy komentują, że Polak potrafi, no bo właśnie to jest to kombinowanie, że zamienię sobie cukier. My myślimy, że szkodzi nam cukier w kostkach biały, a trzcinowe to już nie, a jak jest w napoju ukryty, to już nie, a jak jest w owocach, to już nie, a jak jest w kaszce mannej, to już nie. Generalnie nadmiar węglowodanów, bo one się zawsze zamieniają w cukry, jest problematyczny, dlatego że w organizmie dochodzi do tak zwanej glikacji. Glikacja to jest przyklejanie się cząstek cukru do cząstek białek. I myślę, że byłoby bardzo obrazowo, gdyby osoby, które komentują, które nie dowierzają, które robią takie podśmiechujki trochę, żeby zobaczyły, co się dzieje na oddziałach diabetologicznych i na oddziałach wewnętrznych, gdzie leżą starsze osoby z amputowanymi nogami, z najpierw stopa, później do kolana, później do uda. Często to są dwie nogi nawet, bo ludzie po stracie jednej wcale niczego nie zmieniają. To jest tak silne uzależnienie od cukru, że my nie zmieniamy tego. I wtedy zwykliśmy mówić, że to pech. Byłam na takim kursie chirudoterapii, gdzie się przedstawia pijawki i tam na ochotnika mogły przyjść osoby, które miały za darmo postawione pijawki i przychodziły osoby, które miały stopy cukrzycowe, bo te pijawki i larwoterapia bardzo pomaga w tych ranach, które się kompletnie nie goją. One się nie goją, bo nie ma takiej możliwości, żeby się zagoiły, bo cukier uszkadza układ nerwowy i on zaburza procesy regeneracyjne, procesy naprawcze, odkładanie się kolagenu, budowę skóry i tak dalej. Upośledza wszystko. I te osoby, wiesz co robiły? Pierwsze co wchodziły, to zaczynały od zjedzenia ciasta, które tam było na poczęstunek. Więc widać, jak bardzo silne to jest i jak my mamy to mocno zakorzenione w kulturze, że wszelkie odłożenie cukru, słodyczy, ciasta, innych rzeczy, że to nie jest fajne, bo to nie jest towarzyskie, bo to nie jest rodzinne, bo na coś trzeba umrzeć, bo niepotrzebnie straszysz. Ludzie od zawsze jedli cukier i żyli, tylko że dużo bardziej fizycznie pracowali, trzeba wziąć pod uwagę też i nie jedli tak często, jak my nie mieli żabki za rogiem, nie? I nie mieli, wiesz, Orlena na każdym kilometrze drogi. I myślę, że gdyby ludzie zobaczyli, jakie są tego konsekwencje tak naprawdę, to może by niektóre osoby coś tknęło, bo nadmiar cukru w naszym organizmie powoduje uszkodzenie układu nerwowego, może dojść do dużych problemów z pamięcią, z koncentracją. Niedawno przygotowywałam wykład na temat anti-agingu i na temat chorób demencyjnych. Mnóstwo jest badań, mnóstwo. To nie są dowody anegdotyczne, to są prawdziwe, żywe badania na ludziach. Najskuteczniejszą dietą w kontekście cofania zmian demencyjnych i zapobiegania rozwojowi poważnych schorzeń neurodegeneracyjnych, to są diety keto, czyli diety z ograniczeniem węglowodanów. Tutaj badania są druzgocące w tym temacie. Mało tego, małe zmiany w Alzheimerze czy w Parkinsonie możemy całkowicie wycofać poprzez zmianę sposobu odżywiania z normalnego na niskowęglowodanowy, a wręcz keto z przewagą tłuszczów, które dostarczają pożywienia dla naszego mózgu. Dlaczego? Bo mózg potrafi się żywić glukozą, to wiemy i każdy sobie to tak zawsze tłumaczy. I druga rzecz, mózg potrafi się żywić ciałami ketonowymi. I teraz, jeżeli ty nadużywasz węglowodanów, cukrów, to po pewnym czasie dochodzi do insulinooporności komórek mózgowych, czyli twoje komórki mózgowe tracą zdolność odżywiania się, czyli ty jesz, ale twój mózg nie dostaje pokarmu. Więc dlatego jedynym ratunkiem i dlatego to tak skuteczne jest, są diety keto, w których doprowadzamy do powstania ciał ketonowych i mózg wreszcie dostaje paliwo i zaczynają nasze komórki mózgowe się odbudowywać, naprawiać. Więc powikłaniem nadmiaru glukozy we krwi, nadmiaru cukrów jest insulinooporność, zaburzenia hormonalne, dysfunkcje neuronalne, mgła mózgowa, zaburzenia koncentracji, choroby demencyjne, ale też powiedziałam, że zaburzenia hormonalne u kobiet na przykład może to doprowadzić do porostu włosów nie tam, gdzie chcemy, czyli na przykład na twarzy, wąsik, na piersiach, na brzuchu, dlatego że w wyniku tych zaburzeń często dochodzi do zespołu policystycznych jajników, insulinooporności. U mężczyzn akurat odwrotnie, pojawia się więcej estrogenów, czyli mężczyznom mogą zacząć rosnąć piersi, powiększać się gruczoły piersiowe, tak zwana ginekomastia. No a takie poważne konsekwencje, no to amputacja nóg, bo nie gojące się rany, uszkodzenie nerek, gdzie mówi się nam dzisiaj, że od białka są uszkadzane nerki. Nie, glikacja, nefropatia nerkowa to jest typowa przypadłość cukrzycowa. Więc jeżeli latami jemy takiego typu produkty, my możemy nawet myśleć, że my jesteśmy super zdrowi. Nawet jedną z konsekwencji, o czym też będę być może dzisiaj jeszcze mówiła na kolejnym live'ie z Łukaszem Wysoczańskim, to jest osoba, która przetłumaczyła książkę Protokół Bernsteina. Sam ma cukrzycę typu pierwszego i on opowiada o tym, jak istotne jest, żeby ten poziom hemoglobiny glikowanej był poniżej 5, bo są badania i znowu bardzo poważne, które pokazują, że wzrost hemoglobiny glikowanej to jest już jak bardzo zacukrzona jest ta krew w długim okresie czasu, zwiększa ryzyko śmierci relatywnie o ileś tam procent, tak? Czyli my wiemy, że cukier również skraca życie. Jest mnóstwo badań, które pokazują, że nowotwory żywią się cukrem. Nie wszystkie, ale część na pewno będzie się fantastycznie rozwijała. Więc no, kurczę, jest tyle rzeczy, które mówią o tym, co robi nam cukier, a jednocześnie zauważ, Fryderyk, że jest taki paradoks, że jak ludziom powiesz, słuchaj, ale może nie jest tyle węglowodanów, to co się zapytają, a czy mi to nie zaszkodzi?
No tak.
Nie boją się konsekwencji.
No tak, bo to są stereotypy, bo to są stereotypy. Zaraz do tego tutaj wrócimy. Gdzie możemy ci znaleźć o 20 na tym live'ie? Czy to będzie
też
gdzieś
tutaj
nagrywać?
Też to, znaczy nie u ciebie, ale no, jak ktoś wejdzie przez mój kanał, to będzie widział, bo będę łączyła się z Łukaszem Wysoczańskim, więc tutaj będzie widać u mnie.
Czyli na kanale Iwony tutaj na Instagramie o 20 można zobaczyć, jeżeli ktoś szczególnie jest skupiony na tym, żeby pozbyć się insulinooporności i te kierunki, to oczywiście to jest jak najbardziej teraz wskazane. Wiele osób tutaj pisało, jak długo można być na keto i to są też różnego rodzaju stereotypy, bo się mówi, o maksymalnie może być 4 do 6 miesięcy, bo potem wypadną ci nerki, zęby, włosy i w ogóle wszystko, więc na ile w tym momencie tu jest stereotypu i jakie masz na to?
Ja zawsze mówię tak, po owocach ich poznacie, tak? I pokazuję często przykład siebie. Zresztą osoby, które tutaj są, a nie są z mojego kanału, zapraszam do obserwowania. Dlatego, że no wiesz, ja się zbliżam do 50, a mało kto mi tą 50 daje. Mam sprawne, szczupłe ciało, mam sprawny umysł. Od wielu miesięcy odżywiam się taką mieszaną dietą, bo w okresie zimowym bardziej wchodzę w karniwora, czyli jem tylko jajka i mięso i nabiał, bez warzyw kompletnie, bo uważam, że warzywa dla mnie nie są odżywcze i ja nie czuję takiej potrzeby. Nie łykam też suplementów. Jeżeli już, to jest to głównie kolagen, czy tam kreatyna, czy ewentualnie odżywki białkowe, bo jednak tego białka potrzebujemy dużo, pomimo że ja go dużo jem. Nerki mam sprawne, poziom cholesterolu prawidłowy, 250 to jest bardzo dobry poziom cholesterolu, sprzyjający funkcjonowaniu naszego mózgu. I wiesz, ja niskowęglowodanowo odżywiam się, od kiedy napisałam książkę Pierwszy polski przewodnik paleo, to było jakieś 15 lat temu, myślę, wtedy zaczęłam już się odżywiać niskowęglowodanowo. Jak widać, zęby nie wypadły, włosy też nie. Twarz całkiem nieźle, szacuję. Moje ciało, stawy, funkcje kognitywne, to jest coś niesamowitego. Natomiast jeżeli chodzi o parametry takie jak tarczyca, to nigdy nie miałam tak dobrych wyników właśnie jak na diecie karniwora. I z dietą keto może być jeden problem, że dieta keto na początek jest super, bo ona jest fajna, jeżeli chodzi o te funkcje kognitywne, przestawienie paliwa, zdjęcie z naszego ciała tej insulinooporności, trochę zresetowanie tego układu immunologicznego, tej gospodarki glukozowo-insulinowej, odblokowanie pewnych procesów. Natomiast moim zdaniem docelowo nie jest to sposób odżywiania dla każdego. Być może dla osób, które mają rzeczywiście padaczki lekooporne bądź jakieś duże zaburzenia neurologiczne, to się kontynuuje po prostu przez pewien czas. Natomiast uważam, że później brakuje białka w tej diecie. I to jest powód, dlaczego po pewnym czasie ludziom wypadają włosy, pogarsza się stan skóry, pogarsza się gospodarka hormonalna, bo stawiasz na tłuszcze, a tłuszcze są jednym z elementów. Najważniejszym składnikiem w naszej diecie jest białko, bo białko regeneruje, białko odżywia, białko, no nie dostarczysz go w żaden sposób. Jeżeli dostarczysz węglowodany na białko, to się nie zamieni. Jeżeli dostarczysz białko, na węglowodany się może zamienić, dlatego że część białek jest glikolityczna, czyli taka, która niesie nam cukier.
Pytanie było tu jeszcze, bo już powoli zbliżamy się teraz ku końcowi. Ja mam pytanie, bo wspomniałaś, użyłaś słowa glutation. Rozumiem, że glutation cierpi na tym, jeżeli zjemy za dużo węglowodanów bądź też słodyczy, a glutation ma bardzo duże przełożenie na to, jak my wyglądamy.
Wiesz co, chyba użyłam słowa kolagen
A
bardziej niż
może
glutation.
rzeczywiście, dobra, to ale generalnie może się przesłyszałem, a było bardzo
Kolagen,
dużo.
glutation jest produkowany przez naszą wątrobę i on ma za zadanie nas odtruwać, naprawiać, działa antywolnorodnikowo, antynowotworowo. I glutation będzie się wytwarzać w naszym organizmie poprzez dostarczenie też odpowiedniej ilości aminokwasów, czyli takiej diety odzwierzęcej. Natomiast to, co najważniejsze, jeżeli mówimy o antyagingu, to bo glutation też może się zwiększyć wytwarzanie poprzez posty. To też jest fajne, bo on też to, ta synteza może się nasilić. Natomiast to, co działa antystarzeniowo, to, co naprawia, to, co robi taką wieczną, mocną strukturę, te jelita są szczelne i tak dalej, to jest kolagen. A kolagen bardzo ciężko jest dostarczyć z diety roślinnej. Kolagenu nie dostarczysz jedząc cukier, wręcz uszkadzasz go, dlatego że te włókna kolagenowe stają się nietrwałe. I to też badania pokazują. Nadmiar cukru w diecie uszkadza nam struktury kolagenowe. Więc nie dość, że musimy troszeczkę ograniczyć te węglowodany. To nie chodzi o to, żeby całkowicie z nich zrezygnować. I chodzi o to, żeby zwiększyć udział produktów odzwierzęcych. Jeżeli chodzi o kolagen, to jak już jesteśmy w takim wieku, wiesz, Fryderyk, jak ty i ja, to dobrze, gdyby tego kolagenu było około 20 gramów na dobę, samego kolagenu, to my możemy dostarczyć poprzez jedzenie galaret, bulionów, produktów odzwierzęcych, czerwonego mięsa, no ale również no, dostarczając sobie kolagen w postaci czy to do picia, czy kolagen w postaci proszku, który jest z. No od zwierzęcy, tak? No tutaj nie ma co, no. Nie ma kolagenu roślinnego, nie ma. Jeżeli jest, to są jakieś dziwne zamienniki, które mają po prostu profil aminokwasowy. Kolagen jest domeną zwierząt.
Było pytanie bardzo, kilka pytań było o RZS, jakby zapamiętałem to. Nie wiem, co to jest w ogóle.
Reumatoidalne zapalenie stawów.
Okej.
Jeżeli mówimy o tej chorobie, to można by było spróbować nawet diety karniwora, dlatego że jest troszeczkę już badań, które pokazują, że warzywa mogą być problemem ze względu na substancje antyodżywcze. Natomiast jeżeli ktoś nie chce iść w karniwora, teraz też polecam, jeżeli ktoś jest anglojęzyczny, trwa akurat Carnivore Summit. Znajdziecie go, jak piszecie w Google Carnivore Summit,
Tak.
to on jest teraz bezpłatny. I on jest bezpłatny 24 godziny po opublikowaniu wykładu. Czyli tam się zapisujemy na stronie, odbyły się wykłady, macie 24 godziny za darmo dostęp do tego. Warto skorzystać. Na polskim rynku są bodajże dwie książki na temat diety karniwora, Shona Bakera i Paula Saladino. Też polecam, żeby sobie kupić te książki. No i polecam, żeby spróbować. Nic nie zaszkodzi, tak? Jeżeli spróbujecie 2-3 miesiące zastosować dietę całkowicie pozbawioną roślin i poczuć, jak się czujecie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Natomiast jeżeli to nie pomoże, no to takie pierwsze rzeczy, które są problematyczne w każdej chorobie autoimmunologicznej, no to mogą być pasożyty, to jest nasz styl życia. I to są takie rośliny na przykład psiankowate, jak pomidor, papryka, bakłażan, miechunka, ale też zwróciłabym uwagę na lektyny, które są problemem i często w tych dietach dla chorych na choroby autoimmunologiczne eliminuje się zboża.
Bardzo, bardzo mięsna rozmowa. Ja Ci bardzo dziękuję. Tak naprawdę nie tylko obracaliśmy się wokół tego, żeby nasi słuchacze zrezygnowali z cukru, dałaś przepiękne powody do tego, no bo dla mnie, jeżeli to uszkadza system nerwowy, pogarsza mi się myślenie. Pytanie było jeszcze takie, czy może być za dużo ciał ketonowych w ogóle? Wydawało mi się, że chyba nie, że sobie to organizm z tym jakoś poradzi, ale w tym momencie to jeszcze będzie jakoś tak poprawiać chyba pracę naszego mózgu, więc myślę, że udało nam się z Twoją pomocą ogromną przekonać jednak mimo wszystko. Jest z nami 620 osób i te 620 osób na pewno jutro będzie o 5:55 w klubie, bo będzie jutro następny mikronawyk, który będziemy wdrażać. Poniedziałek były zimne prysznice, dzisiaj rezygnujemy z cukru, a jutro dowiecie się, jaki kolejny mikronawyk, żeby wprowadzić, żeby w ciągu miesiąca po 30 dniach mieć przynajmniej 100% energii więcej. Jak myślisz, stanie się tak?
No, ja to wierzę, ja wierzę, że jednak tutaj będzie mniej takich kombinujących, a bardziej takich, to chyba jednak jest cukier. Czy ja przypadkiem nie oszukuję samego siebie, więc wierzę, że tak będzie, ale jeszcze na koniec też chciałam powiedzieć, że my często mamy takie pytania, czy nie za dużo kolagenu, czy nie za dużo białka, ale jakoś ludzie tak nigdy nie mają takiej refleksji, czy aby nie za dużo papierosów, alkoholu, węglowodanów, słodyczy, coli i tego typu produktów, tak? Czyli zobaczmy, że generalnie jest na odwrót. Czyli wszystko to, co media głównego nurtu nam propagują, dokładnie jest odwrotnie. Róbmy odwrotnie, a będziemy zdrowi.